muszę się przyznać, że mam troszeczkę dylemat, jak na was patrzę. Bo często spotykam się z takimi określeniami, że jako starsza osoba za dużo mówię. Że nie pozwalam innym odpowiadać na pytania. Że zawsze jestem pierwszy, a młodzi by chcieli coś powiedzieć, a my narzucamy swoje poglądy. Nie jest dla mnie w ogóle pocieszeniem, że na tym kursie identycznie to samo robi wasza kadra. Bo zobaczcie, jest pytanie i brat Jarek tłumaczy, bo prowadzi. Zgłasza się do odpowiedzi kierownik, brat Daniel jeden, być może jak byłby drugi, to drugi, brat Paweł, chyba Adam, tak? No, wiecie, to są osoby, które mają już po 40 lat. No, czy koło 40 lat, prawda? Czyli tak sobie myślę. Jeżeli ja robię błąd, odzywając się, to oni dokładnie powielają moje błędy. Być może czasami nie powinniście, teraz się do was zwracam, nie powinniście pozwolić, żeby kierownictwo odpowiadało za was. Bo to nie oni się tu przyjechali uczyć, tylko wy. Oni wam tylko mają pomagać. To nie oni mają mówić, czemu mannę czytają, czy nie czytają. Ja nie będę już dochodził, jak tam jest. W żadnym wypadku. Tylko wy. To wy macie poznawać przy ich pomocy. A tak mi mówią, jak ty podasz swoje zdanie, to trudno, żeby ktoś inny powiedział inne. Tak słyszę. Jest tak trochę, bracie Leszek? To dlaczego podałeś? Właśnie, ja nie to, że potępiam to, nie, to wcale nie jest w tym znaczeniu, bynajmniej nie jest. Ale ja mówię to w znaczeniu zachęcenia młodego pokolenia, nie dajcie sobie odebrać prawa głosu, odzywajcie się. Jeżeli nie czytacie manny, bo mogę to podejrzewać, może bezpodstawnie, może podstawnie, to powiecie, ja nie czytam, po prostu to jest lepiej. Bo trudno odpowiadać, co mi daje manna, jeżeli do niej nie zaglądamy. Prawda? To jest tak samo, co mi daje czytanie Biblii, jeżeli do niej rzadko zaglądam. Trudno odpowiadać na takie pytania. W ogóle zastanawialiście, dlaczego manna nazywa się manna? Wiecie, dlaczego manna jest manną? Proszę? Tak. To jest taki chleb, który mieli spożywać codziennie i my tak samo coś takiego spożywamy, mamy spożywać i na pewno tu nie chodzi o, co wam mogę powiedzieć, o mannę i o komentarz manny, tylko chodzi o Biblię. Że to, co my mamy w tej książce, to jest tylko próba zrozumienia niektórych wersetów biblijnych jako pomoc. Manna nigdy wam nie zastąpi Biblii. I nikt nigdy manny nie czyta w znaczeniu, żeby ją zastąpić i żeby ona była czymś takim, co rozwiąże wszelkie problemy, bo tam nie jest. Tam są tylko jedynie pewne tłumaczenia, pewne sugestie, które składają się z bardzo wielu różnego rodzaju tekstów, a czytając Biblię werset po wersecie, czy nawet jakimiś fragmentami, nie zawsze to jest całe pojęcie pewnego tematu. To nie jest. A tu jest do wersetu jest zabrane jakieś pojęcia biblijne. I ja wam powiem takie, jak chociażby to z komentarza dzisiejszego. Werset jest, że Kościół Boży jest filarem utwierdzeniem prawdy. Co to znaczy? Że w Kościele Chrystusowym ma być prawda, że idąc do zboru, do zgromadzenia, my mamy mieć w tym zgromadzeniu podporę. Bo tam się ta prawda ma znajdować. My mamy mieć jakąś siłę oparcia w tym kościele, w tym zgromadzeniu. I to, do czego osobiście was wszystkich zawsze zachęcam, że starajmy się, abyśmy to, co Biblia mówi już w innych wersetach, aby w zgromadzeniu była jedność. Jedność rozumiejący, będąc jednomyślni, będąc jednostajną miłość mając, jak apostoł Paweł mówi. Ale zwraca na jedność zrozumienia. Bo zauważcie, jeżeli się przyjdzie i przychodzi się z jakimś tam pojęciem albo względnie nawet się nie mając pewnego pojęcia zrozumienia jakiegoś tekstu i każdy z braci by, czy wielu braci by podzieliło swoje poglądy. Jeden mówił tak, drugi inaczej, trzeci jeszcze inaczej, piąty jeszcze inaczej. To z jaką myślą odejdziecie? To nie jest tak, bo zawsze jest ta cząstka pewnej niepewności. Że lepiej jest i do tego trzeba dążyć. To nie jest może ideał, że tak musi być, ale lepiej jest, jak w zgromadzeniu, w społeczności są jednakowe myśli. Kiedyś mnie jeden z braci przekonał, ja byłem może troszeczkę starszy niż wy, kiedy powiedział takie zdanie jednemu bratu, który powiedział, że należy wszystko, jak ci coś nie pasuje, należy wszystko odrzucić i zacząć od nowa. I on dał taki przykład, że my nie musimy rozumieć, dlaczego coś jest źle, tylko czujemy, że jest źle i odrzucamy. I dawał przykład, że to jest tak, jak chodzę do sklepu, kupuję buty, w butach jest mi niewygodnie, to wyrzucam buty. A ten brat mu odpowiada, bardzo młody człowiek, praktycznie w moim wieku, tylko ja nie zawsze miałem przeszło 50 lat, to chyba wiecie, to on odpowiada, ten młody człowiek odpowiada tak, no tak, tak można zrobić, buty można wyrzucić, ale wtedy będziesz boso chodził. Mówi, lepiej wiedzieć, że buty są nie do końca wygodne, że coś tam coś nie pasuje, coś należy udoskonalić, ale jednak korzystać z tego, co do tej pory jest. I tak wydaje mi się, że to jest bardzo szlachetne, biblijne podejście, żeby w ten sposób się zachowywać i tak podchodzić do poglądów, które panują w jakimś społeczności naszej, bo tylko wtedy i wyłącznie będzie Kościół Boży tym filarem, na którym my się będziemy mogli opierać, podpierać pewnymi tłumaczeniami, pewnymi zrozumieniem pewnych praw, że pójdziemy do zboru po to, żeby się uspokoić. I po to czytamy też mannę, żeby się uspokoić w pędzie tego życia, bo można czytać Biblię i na pewno będzie na pewno nie gorzej robione, tylko czasami, jak chyba zauważacie, nawet te komentarze, które są z manny, one są bardzo ciekawe. Czasami nawet, nie wiem, może zauważacie, i to też trochę słuszne jest, że one nie zawsze są dokładnie do tekstu. Bo brat Russell sobie coś tam myślał, był pod wpływem i coś mu się skojarzyło i przedstawia pewną prawdę. I to jest wspaniałe, że tak można zrobić. Że nie są tam odpowiedzi i tłumaczenie do wersetu, tylko odpowiedź na pewne problemy, na pewne sytuacje i dlatego warto. Dlatego warto. Niekoniecznie musicie rano to robić. Można to później zrobić, kiedykolwiek w czasie dnia, tak samo jak Biblię, niekoniecznie trzeba rano czytać, jak chyba, że ktoś ma czas, prawda? No, czytać, w ogóle czytać warto. Cokolwiek czytać warto, jakąkolwiek literaturę, bo tam się zawsze coś tam znajdzie ku zbudowaniu. Wrócimy do naszego rozważania odnośnie Ducha Świętego. Jest to temat dosyć trudny, skomplikowany. Dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie bardziej poruszali niektóre tam wersety. I tak jak do pierwszego, co powiedziałem, czas wieku Ewangelii chciałbym, abyśmy się zajęli. Czas wieku Ewangelii w odniesieniu do Kościoła, do wyboru Kościoła, oblubienicy Chrystusowej, rozpoczął się kiedy? No Paweł. No nie. Proszę? W dniu Pięćdziesiątnicy, tak. Właśnie to jest słuszne. W dniu Pięćdziesiątnicy. Bo cały wybór Kościoła rozpoczął się w czasie chrztu Pana Jezusa w Jordanie, kiedy Pan Jezus jako głowa wszedł i to, co uczynił, to było podstawą później do tego, żeby Kościół Chrystusowy mógł być przyjęty. I w dniu Pięćdziesiątnicy co się stało? Kiedy oni zgromadzili się na modlitwę, kiedy zgromadzili się na to, żeby wielbić Pana Boga, to następuje tak zwane zesłanie Ducha Świętego, to jest opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Ale to, co jest bardzo ważne i o czym jeszcze chciałbym może na moment zwrócić, że w czasie, kiedy Pan Jezus wchodził do Jordanu, jeszcze wcześniej, zanim Pan Jezus wchodzący do Jordanu i wychodzący z Jordanu, kiedy Duch Święty na Niego wstępuje w postaci gołębicy, to wtedy My mówimy, że odbywa się tak zwany chrzest Duchem Świętym. Że Pan Jezus został ochrzczony Duchem Świętym. Zauważcie, dwa pojęcia. Jedno pojęcie, że Pan Jezus co zrobił? Ochrzcił się, przyjął chrzest. Pan Jezus przyjął chrzest. To jest jedna rzecz. To jest Jego indywidualna sprawa, to co On zrobił, przyjął chrzest. A wychodząc z wody, został ochrzczony Duchem Świętym. Jaka jest różnica? Bo może nie ma różnicy, ale wydaje mi się, że jest bardzo wielka różnica i bardzo istotna, żebyśmy mogli nasz temat prowadzić dalej. Wchodząc do wody, przyjął, że chce służyć Panu Bogu, a wolą Bożą było, aby złożył swoje ciało w ofierze, żeby wykonał tak zwane poświęcenie. To jest wola Boża względem was, to jest poświęcenie wasze. Szeroko tego słowa znaczeniu. I Pan Jezus to zrobił. A wiadomo jest, że Pan Jezus to, co mógł Panu Bogu ofiarować, bo mógł, bo Bóg i Bóg mógł to przyjąć, bo to było doskonałe, to było nic innego jak doskonałe człowieczeństwo Pana Jezusa. I Pan Jezus ze swojej strony to uczynił. Bo Bóg tego chciał i to, co na pewno tu brat Sygnowski wam tłumaczył, że to było nic innego jak zaoferowanie swojego człowieczeństwa jako tak zwany okup. Zadysponował swoje ciało jako okup za Adama. Bardzo ważna rzecz. Okup za grzech adamowy, bo on to zrobił. Ale co by się stało? Zauważcie, to co często może słyszycie na zebraniach, tam gdzieś w zborach u was mówią, że Pan Jezus wychodząc z Jordanu mógłby co zrobić? Umrzeć, umarłby i okup byłby złożony. Czyli boska sprawiedliwość zostałaby zaspokojona. I Pan Jezus, jak umierając, co by się z Panem Jezusem stało? Na wieki wieczne pozostałby w stanie śmierci, bo On swoje życie oddał. Ale co się nie stało? Nie rozwinął się jako inna istota. I dlatego ten czas, 3,5 roku później od chrztu, wypadku Pana Jezusa, to, że mógł cierpieć, to, że mógł się rozwijać jako nowe stworzenie, było wielkim darem i łaską ze strony niebieskiego Ojca. Bo jakby mu zabrał życie wychodząc z Jordanu, Pan Jezus byłby na wieki uśmiercony. Ale mu życie nie zabrał. Powiedział, ja ci zabiorę życie troszeczkę później, ale ty jeszcze dla mnie musisz teraz cierpieć. Nie tylko okup chcę, żeby złożył, ale żebyś dla mnie cierpiał. Co dawało cierpienie? Może tylko na marginesie sobie powiedzmy. Cierpienie Pana Jezusa było tak zwaną ofiarą za grzech rodzaju ludzkiego, za wszystkie grzechy, które ludzie tam będą popełniali w czasie wieku tysiąclecia, jak również było podstawą do czego? No pomóżcie mi, Kamil. Po co Pan Jezus musiał cierpieć?
Aby był okup.
Dla okupu nie musiał. Przed chwilą powiedzieliśmy, że za okupu mógł wychodząc z Jordanu umrzeć i okup byłby złożony.
Przecież to było powiedziane, prorocy prorokowali.
No tak, ale prorocy nie prorokowali. Dla prorokowania tylko tym była jakiś sens. Ja się pytam o sens. Żebyście zastanowili się nad sensem cierpienia. Bo jeżeli ktoś cierpi, bo ktoś powiedział, że ktoś ma cierpieć, to jest bez sensu. Zgadza się? Jakby tylko dlatego cierpieć, bo prorok powiedział, no to dziękuję ci za takiego proroka. Ja wolałbym, żeby ten prorok mi przyjemniejsze rzeczy mówił. No. To była jakiś sens, musi mieć sens. Bóg nic nie robi bez sensu. To musi być bardzo wielka mądrość. Łukasz Czarkowicz, ja takie jakieś oczy dzisiaj masz takie niepewne, nie wiem o co tu chodzi, ale powiedz mi.
Pan Jezus cierpiał za grzechy, które popełniał.
No to już powiedziałem. Druga przyczyna. Co miał z cierpienia? I to już teraz nie dla nas, tylko dla Niego samego. No już wam pomagam. Proszę? Przez to, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A wcześniej nie był Pan Jezus posłuszny? Jak myślisz? No to dlaczego apostoł Paweł tak napisał? Myślałeś o tym? No był posłuszny, no ja się z tobą zgadzam, był posłuszny, a tu naraz mówi, że z tego, co cierpia, nauczył się posłuszeństwa. Był posłuszny w warunkach doskonałych, był posłuszny jako doskonały człowiek, ale nie musiał, będąc doskonałym człowiekiem, nie musiał jeszcze cierpieć. Bo żył jak każdy jeden Izraelita, będąc doskonały, korzystał z błogosławieństwa Bożego. Ale że cierpiał, nauczył się posłuszeństwa i to takiego posłuszeństwa, za które Pan Bóg go mógł uwielbić boską naturą. I dlatego jest taki tekst. Jeśli z Nim cierpimy, to co? Z Nim też będziemy królować. Czyli poprzez cierpienia do królowania. I dlatego, Kamil, wracając myślą do tego, cośmy powiedzieli. Wychodząc z Jordanu, byłby złożony okup, ale by pozostał na wieki w grobie, by nie cierpiał, bo by mógł w jakiś sposób, nie wiem, zawał, w jakiś cudowny sposób zabrane życie. Ja nie wnikam, w jaki sposób by to było. Nawet mogło być zupełnie bezbolesny i to byłby okup. Ale Pan Jezus by na wieki pozostał w grobie. Dlatego Bóg był tak wspaniały, że powiedział tak, poprzez cierpienia ja Cię doprowadzę do chwały. Ale aby to móc zrealizować, to tak jak powiedziałem, wychodząc z wody, wstępuje na niego Duch Święty w postaci gołębicy i wtedy się co się dzieje? Że Bóg pokazuje, że przyjmuje i uznaje Pana Jezusa jako głowę przyszłego Kościoła. Wylewa tego ducha nie pod miarą na niego. Bo on był doskonały, to cośmy wczoraj sobie mówili, prawda? Wylewa nie pod miarą. Z drugiej strony, od tego momentu Pan Jezus ma prawo nosić miano to, które często używamy, że Pan Jezus był kim? Takie określenie. Pomazańcem Bożym. Od tego momentu to był pomazaniec Boży. A pomazaniec Boży zawsze jest wybierany w określonym celu. Pomazańcami Bożymi kto był? Dawid.
No, z Starego Testamentu na przykład. Dawid.
Samuel też, tak. Jeden i drugi. Czyli dwie różne. Były pomazania po to, żeby być królem w Izraelu, ale były też pomazania z kapłanów. Że kapłani byli pomazywani. Czyli pomazanie ich upoważniało do królowania, względem upoważniało ich do usługi kapłańskiej względem narodu. I takie pomazanie otrzymuje nasz Zbawiciel Jezus Chrystus wychodzący z Jordanu. I od tej pory mówimy, że Pan Jezus dla nas to jest kto? Małgosia. Kto Pan Jezus dla nas jest? No dokończ moje zdanie tylko. Jest naszym kim? Królem. Jest naszym królem, bo mówimy o królach. Czyli on jest dla nas królem, ale jest również naszym kapłanem, który potrafi z nami cierpieć, potrafi nas zrozumieć, bo on podobne doświadczenia w życiu przechodził, jak i my dzisiaj przechodzimy. Dlatego mówimy, że on jest naszym najwyższym kapłanem, który potrafi nas zrozumieć. Nie tylko jest królem dla nas, ale również kapłanem, ma tą taką pracę usługującą, pomagającą nam w oczyszczaniu samego siebie. To jest, co się stało poprzez wylanie Ducha Świętego. Ale jednocześnie te same wylanie Ducha Świętego rozpoczęło w Panu naszym Jezusie Chrystusie nowe życie. W tym momencie też został w Nim zaszczepiony zarodek nowego życia. Bo żeby później, jak zmartwychwstał, mógł się rozwinąć, zmartwychwstać jako duchowa istota, to najpierw to musiało nastąpić spłodzenie. Musiało coś się rozpocząć. Czy nazwiecie to spłodzenie, czy jakieś może inne słowo wam będzie bardziej pasowało, ale coś się nowego w życiu Pana Jezusa w sercu zaczęło. I to coś miało 3,5 roku czasu na rozwinięcie się. I ono się rozwijało. Ono tworzyło się, przychodzi śmierć ciała i następuje narodzenie duchowej istoty. I to jest wzór. Czyli coś innego, to co pokazane, że wylany olejek na głowę Arona, to co śpiewamy w pieśni, nie w pieśni, tylko w psalmie 133, wylany na głowę Arona i ściekający, to pomazanie na jego ciało, które uzdatnia, jeszcze raz powtarzam, na urząd króla i kapłana, tak samo nas uzdatnia na urząd króla i kapłana, o czym za chwilę powiemy, bo apostoł Piotr, zwracając się do nas, mówi, wy jesteście co? Agnieszka? No ja na szczęście zaczynam coraz więcej imion waszych znać. No ciągle mi to przeszkadza. Ale szczególnie nie wiem, ja nie kryję. Ja się zwracam do tych, co mnie nie słuchają. Dobrze? Nie ukrywam. No. Może to jest bezczelna metoda, powiecie, no ale ja taki jestem. No cóż, bo chcę. Ja mogę skończyć, ja często to mówię, ja mogę naprawdę za 5 minut skończyć. Ale jeżeli chcecie słuchać, to mnie słuchajcie. Może, a później powiecie, wujek starczy, już mamy dosyć, nie chcemy więcej słuchać. Będziesz nam mówił innym razem, zgoda? No może tak, no chyba tak jest lepiej, prawda? Zapomniałem, o co się teraz, Agnieszko, o co ci się pytałem? Widzisz, ja już jestem stary i się zapomina. A, skąd się wzięło? Apostoł Piotr mówi. Bardzo często przez braci wspominałem, to są takie wersety perły, perełki, takie cytowane w naszej społeczności, to tak z upodobaniem. No, 1 Piotra 2, 2 rozdział, 9 bodajże werset, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak będzie. To mówi, wy jesteście królewskie kapłaństwo, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. To jest cały tekst. Królewskim kapłaństwem, czyli że królem na wzór Pana Jezusa, który jest królem naszym, on już króluje w naszych sercach, ale jest też naszym najwyższym kapłanem, którego my czcimy i wielbimy, my również taką funkcję możemy przyjąć. Ale nie po to, żebyśmy królowali nad zgromadzeniem, ale żebyśmy królowali nad czym? No, Kamil, nad czym my dzisiaj mamy królować?
A w tej chwili czy...
W tej chwili, no. Dzisiaj to w tej chwili.
Na pewno nad sobą.
O, nad sobą. Bardzo dobrze. Masz być królem swojej własnej woli. Masz tą wolę tak upodobać w kierunku Pana Boga. Masz się przycinać i oczyszczać. Dzisiaj mamy królować. Jeżeli dzisiaj będziemy królowali dobrze na swojej... Tak jak apostoł Paweł każe i w niewolę podbijam, jeżeli nam się to dzisiejsze królowanie nad samym sobą uda, to Bóg w przyszłości nam pozwoli królować nad innymi ludźmi, bo podobnie jak Pan Jezus będziemy mieli tą zdolność przekazania pewnych wartości rodzajowi ludzkiemu, tak jak Pan Jezus był zdolny, bo z tego co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, ale on potrafi znosić krew kości nasze, to wszystko, we wszystkim doświadczony oprócz grzechu. Ten tekst wam muszę wytłumaczyć. Bo niektórzy bracia mówią, że Pan Jezus nigdy grzechu nie popełnił. I to jest prawda, bo Pan Jezus grzechu nie popełnił. Ale doświadczonym we wszystkim oprócz grzechu. Nie chodzi w moim przekonaniu, że on grzechu nie popełnił, tylko że nie miał doświadczeń wynikających z grzesznego ciała. Bo jego ciało było doskonałe. On, podejrzewam, miał pragnienia człowieka doskonałego, które są normalnymi pragnieniami przynależnymi dla mężczyzny, ale nie miał to, co daje grzech. Pewnych takich wypaczonych pragnień tego Pan Jezus nie przeżywał, bo on był doskonały. Ale Kościół Chrystusowy, tak jak mówię, krew kości naszych, oprócz grzechu, my również nie tylko zwalczamy te takie prawidłowe pobudki, czasami chcemy nad czymś zapanować, Kamil, wiesz, niektóre, tylko jeszcze mamy czasami grzech w swoich, mamy takie pragnienie uczynienia czegoś złego. To Pan Jezus takich pragnień nie miał. To Jemu było w moim przekonaniu zupełnie obce. Ale wracając do naszego tematu. Czyli Bóg pokazał demonstracyjnie, że przyjmuje Pana Jezusa jako głowę. Czasami bracia mówią, że jako tą wierzchnią, wierzchny kamień piramidy, a później wszyscy pozostali wchodzą i upodobniają się do swojego Pana i taka jest wasza rola, żebyście się tego uczyli. Jednocześnie w tym samym momencie Pan Bóg daje mu zarodek nowego życia. Tą nową wolę, to nowe chcenie zaszczepia, które mu pomaga do rozwoju, żeby w przyszłości po 3,5 roku mógł zmartwychwstać, kiedy nastąpi śmierć, żeby mogło nastąpić zmartwychwstanie. Dokładnie tak samo ma się dziać w naszym życiu. Przykład Pana Jezusa jest stuprocentowym wzorcem, jak to ma być. Czasami musimy wiedzieć, że w naszym życiu niekoniecznie tak się musi dziać, że jak się idziemy do chrztu, to wtedy następuje od razu schłodzenie, wtedy następuje pomazanie i wtedy jesteśmy w tej już jeszcze większej społeczności z Panem Bogiem, bo Biblia nam pokazuje, że czasami dzieje się inaczej. Bóg pokazał, że czasami potrafi zaszczepić ten nowy zarodek życia wcześniej, zanim ktoś przyjmie chrzest. Esterka, masz taki dowód? Zgadzasz się ze mną? Że taki dowód jest biblijny, taka historia, która o tym mówi, że Bóg zaszczepił coś wcześniej, zanim nastąpił chrzest. Nie, to nie o tym mówimy. Że dał nowy zarodek w życia w serca wierzący, a jeszcze nie byli ochrzczeni. No, a co to w tym Korneliuszu takiego tam było?
No. Na nich Duch Święty i potem apostoł Piotr powiedział, że czym można teraz odmówić im chrztu.
No widzicie, Esterka myśli tak samo jak ja. I to jest coś pięknego, że mogła mi wytłumaczyć, jak ja myślę. Cudownie, Esterka, właśnie tak to jest. Ja tak samo myślę. No, przepięknie. Że tam było pokazane, pamiętacie, jak się apostoł Piotr tłumaczy? Bo Żydzi dowodzą, no dlaczegoś coś takiego zrobił? No z Korneliusza, poganina, no przecież to Pan Jezus był Żydem, to dla nas ma być. A on powiedział tak, jak Bóg im dał ducha, to czy ja mogłem zabronić wody? To nie ja. A wiecie, co jeszcze Pan Bóg wcześniej zrobił, nie? Żeby Piotra przekonać. Pamiętacie tą historię z tym prześcieradłem, które trzykroć schodzi, trzykroć się podnosi do góry i zawsze Piotr słyszy słowa, które w pewnym momencie jeszcze wtedy nie rozumiał, bo nie wiedział. On zrozumiał szybko. Bo zaraz jak się usłyszał ostatni raz te słowa, że cokolwiek Bóg uczyścił, ty nie miej za nieczyste, to tam jest zaraz, no jak w historii, trzej mężowie stanęli u bramy i pukali i że szukali Piotra. No to jest coś wspaniałe, jak to się uzupełnia. Czyli Pan Bóg pokazał, że czasami może być nastąpić spłodzenie dużo wcześniej, niż ktoś się przyjmie chrzest wodny. Ja jestem nawet przekonany, ale tego nie powtarzajcie, tylko wiecie, że ja tak myślę czasami, że w niektórych przypadkach, jak nie było to rzeczą możliwą, z różnych względów, że nie miał kto ochrzcić, nie było być może wody, nie było możliwości, zdrowie być może, kalectwo nie pozwalało, to Bóg nawet nie czeka na ten chrzest wodny, nigdy, tylko przyjmuje, spłaca, bo Bóg rozumie. To nie jest bynajmniej zachętą, żeby ci powiedzieć, no nie, to my tak zrobimy, jak wujek Janek tu powiedział, bo chyba tak mogę sobie powiedzieć, że nie trzeba, nie trzeba. Jesteście zdrowi, młodzi, możliwości są, miejsce jest i należy wszystkich warunków dopełniać. Ale ludzie stawali się wierzącymi, nie tak jak wy, żeście się wprawdzie może często przy rodzicach urodzili, ale przyjmowali Pana Jezusa za swojego wodza w starości, w chorobie, może często chromi już, nie mogący schodzić, po jakichś paraliżach, nie wiem jak to określić i wtedy Bóg nie jest taki, że musisz, bo to musi tak być, to nie jest wcale tak. On spłodził, a w większości przypadków, w moim przekonaniu, ja jestem przekonany, że spłodzenie, czy ten szczepienie tego nowego zarodku w serca w większości przypadków, ja myślę, że odbywa się później. Ma być tak jak w wodzie. Tak jest, tak było we wzorcu, w doskonałości. Bo Pan Jezus był takim. Ale w naszym, no musi troszeczkę przyjść jakieś ustabilizowanie, zrozumienie musi przyjść, świadomość. Bo czasami bracia mówią tak, że ci, którzy przystępują do chrztu, muszą dokładnie już wszystko rozumieć. Na pewno ja takim nie byłem. Ja nie rozumiałem wszystkiego. Ja wiedziałem, że ja chcę. A poznanie pewnych zasad przychodziło później. Oczywiście lepiej jest, jakby to było, bo wy już z tym, żeście wyrośli, ja do tego doszedłem, no, mając wiele lat. Ale Bóg nie na to patrzy, na moment, bo nie moment jest najważniejszy, tylko odpowiedni stan serca, bo wie, że kiedyś ta osoba dojdzie do pewnego poznania. Często ty, brat Paweł, mógłby to potwierdzić, jakbym się zgodził, żeby mówił, a na razie mu głos zabrałem, to wie, że często mówię tak, że człowiek nie zawsze jest świadomy tego, co robi, i szczęście, że Pan Bóg jest tak mądry, tak wspaniały, że to nie my z Panem Bogiem zawieramy przymierze, tylko że Pan Bóg przymierze zawiera z nami. My się deklarujemy, a Pan Bóg wie, jak ten Janek Knop nie rozumiał, to go w tym momencie nie spłodzę, bo jakbym go spłodził, to by mu zabrał Kamil prawo do życia na ziemi, a on by nigdy nie zrozumiał i nigdy nie doszedł. On go spłodzi wtedy, jak będzie tak, jak Pan Jezus, świadomy swojego kroku. Co nie znaczy, że my takiego kogoś nie mamy przyjąć jako brata czy siostrę. Bo my nie wiemy. My nie wiemy, czy ktoś wchodzący już jest spłodzony, czy nie spłodzony. To nie jest nasza sprawa. My wiemy na przykładzie Pana Jezusa, czynimy tak, nie inaczej. Pójdziemy w naszych rozważaniach dalej. Następne takie nastąpiło zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus się odwoływał do takiej historii, że dla was lepiej, żebym odszedł. Troszeczkę wam to wczoraj już wspominałem. Dlaczego lepiej? Dlatego, że swoją z tej ofiary, swoją własną ofiarę zastosuje za was. I to jest taki dowód, jest w liście do Żydów, 9 rozdział, werset 24, że wszedł do świątnicy już nie ręką ludzkiej uczynionej, ale do samego nieba i stał się ubłaganiem za grzechy nasze. Grzechy ludzi wierzących na razie. Stał się ubłaganiem i na podstawie tego ci ludzie wierzący mogą do Pana Boga rozpocząć składanie swojego życia w ofierze. Bo jakby tak nie było, to by takiej możliwości nie było. Pan Bóg to przedstawił w demonstracyjny sposób. To przyjęcie, bardzo demonstracyjny sposób, że zgadza się, że to jest Jego wola właśnie, że to jest Jego wola. I tak jak mówimy wielokrotnie, że chrzest to jest zanurzenie, to pokazał demonstracyjnie, wylewając Ducha Świętego na pierwotny Kościół, że zanurza w tej swojej woli, że to jest jak najbardziej Jego wola i przyjmuje cały swój tych ludzi wierzących jako swoich przyszłych naśladowców, jako ci, którzy mają stać się oblubienicą dla Jego Syna Jezusa Chrystusa. Pokazał to demonstracyjnie, wylawszy Ducha Świętego ze znakami i cudami. To było demonstracyjnie pokazane. I to mówimy, że było pokazane w dniu Pięćdziesiątnicy. Na podstawie tego mówili językami, różnymi językami mówili. I to, co pamiętacie, co jest takie bardzo dziwne. Apostoł Piotr mówił. I w jakim języku mówił? No w jakim języku apostoł Piotr mówił? A byli z różnych narodów. A wszyscy rozumieli. No, tu jest, wiecie, jak będziecie chcieli, żebym wam powiedział, jaki to był dokładnie, ja też nie odpowiem. Ja wam mogę powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam. To wyobrażam sobie w ten sposób, że apostoł Piotr, przepraszam, mówił, a oni słyszeli w swoich językach. To był cud. Nie, że on w tym samym momencie mówił wieloma. Być może inny apostoł mówił w innym języku już tego narodu. Być może, ja tego nie neguję. Ale kiedy on przemawiał, to wszyscy go rozumieli. I to był cud. W tym znaczeniu był cud, że wszyscy słyszeli. I wszyscy się dziwowali. Że słyszał tamten, słyszał z tego narodu. No przecież to nie jest możliwe, bo jak ktoś mówi po angielsku, to ja nie słyszę. To znaczy słyszę, a nie słyszę. Prawda? No wy tam może większość słyszy i słyszy, prawda? Bo ludzie się na tych dzielą, co słyszą i nie słyszą i słyszą, że słyszą. No to tak niestety to się dzieje, że można coś słyszeć, a nie słyszeć. Prawda? Jest tak? No ta dziewczynka w tych okularach się tak uśmiechnęła. Jest tak w Biblii? Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj mówi, co Duch mówi zboru. Kto ma uszy, wielu uszy ma, ale nie ma uszu do tego, żeby słyszeć. On sobie nie słucha, on ma uszy, a nie słyszy. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. No, to są jakieś wyobrażenie nauk biblijnych, wersetów, skojarzenia sobie. Może nie zawsze doskonałe, bracie Daniel, ale jakieś moje prywatne. No. Ja nie wnikam, czy... Ja tak rozumiem, że to tak jest po prostu. A wy musicie rozsądzić w swoim sercu. Nie musicie przyjmować, musicie rozsądzić. Dobrze mówi, źle mówi, ma podstawy, czy nie ma. A za 20 lat mi odpowiecie. Dobrze, Esterka? No dobra. Idziemy dalej. List do Żydów, to co wam powiedziałem, ten dowód jest 9 rozdział, werset 24. Stał się tym i zesłał Ducha Świętego. Zostało to, wiecie, mogę wam tylko powiedzieć, bo czasami niektóre rzeczy i figuralne powinniście wiedzieć. Może dzisiaj nie, tam nie będziecie do końca rozumieli, czy tam nawet nie potrzeba, ale trochę trzeba wiedzieć. W dniu Pięćdziesiątnicy w narodzie żydowskim była złożona taka dziwna ofiara, gdzie Pan Bóg w wielu miejscach w zakonie mojżeszowym mówi, że z kwasem to ty mi nie ofiaruj nic. Z kwasem i teraz was zaskoczę i miodu mi nie ofiaruj. Ani kwasu, ani miodu. A potraficie dużo miodu zjeść? Proszę? Da się dużo miodu zjeść? No nie da się. No właśnie, dlatego Pan Bóg powiedział, tego mi nie ofiaruj. Ja później mogę wam powiedzieć, dlaczego nie miodu. Ale kwasu. Kwas, który jest symbolem w tym znaczeniu, te dwa chleby z kwasem, które później powiedział, że w dniu Pięćdziesiątnicy złożyć. Zawsze coś, co czyni pewien ferment, pewien grzech. Coś niedoskonałego. Nie wolno czegoś takiego składać. Ofiary miały być zupełne, całkowite. Jeżeli chodzi o zwierzęta, a o mączne rzeczy, to miały być bez kwasu. Chociaż były czasami wyjątki. Ale tu jest wyjątek. W dniu Pięćdziesiątnicy mieli złożyć dwa chleby z kwasem i mówimy, że tu jest pokazane, że Bóg czyni rzecz wyjątkową. Że przyjmuje ofiarę dwóch klas, które pochodzą z grzesznego stanu. A dzień Pięćdziesiątnicy dzisiaj nazywamy wielokrotnie jak?
No tutaj, dzień tak? Zielonych Świąt.
No dlaczego Zielonych Świąt?
Bo to było.
To znaczy w tym dniu Zielonych Świąt było? No ale z określeniem się pytam. Dlaczego zielone? A czemu nie żółte święta? A fioletowe mogły być? No ja się pytam, bo ja zawsze dociekam, dlaczego coś jest nazwane tak. Dlaczego manna to jest manna? No. Wiecie, że w Izraelu w tym czasie, bo to jest dzień Pięćdziesiątnicy był liczony, wiecie od kiedy? Pierwszego dnia po sabacie, licząc od 15 Nisan. Było 14 było Pascha, było 15 święto, sabat i pierwszego dnia po sabacie, kiedy będziecie ofiarowali snop podnoszenia pierwiastek z żniwa, czyli pokazujące zmartwychwstanie Pana Jezusa, naliczysz sobie tygodni 7 i będziesz obchodził Zielone Świątka. W tym czasie rozpoczynały się Dawid w narodzie żydowskim opady deszczu, że wszystko zaczynało zielenieć się. No końcówka była, bo żniwa to są końcówka, prawda? I co się w Izraelu zaczynała? Pora? Sucha się zaczynała. A powiedział, wyjść 7 tygodni później, od początku żniw, największą praktycznie, kiedy w największą fazę wchodzi pora sucha, wy będziecie mieli Zielone Święta. Ciekawe, prawda? No, biblijnie, ze Starego Testamentu, to jest dzień Pięćdziesiątnicy. Tak nazywane. Święto tygodnie, dzień Pięćdziesiątnicy. W Nowym Testamencie już jest dzień Zielonych Świątek w niektórych określeniach, a w chrześcijaństwie się tak się przyjęło. Ja nie będę wam odpowiadał, jak ja myślę, dlaczego tak jest nazwane. bo to już nauczyła mieć pewną myśl do tego. Ja poczekam, może wy mi powiecie, jak nie, to znowu mi tam za parę lat to wytłumaczycie, bo ja już w wielu miejscach stawiałem to pytanie. Czyli tu jest to pokazane. I zauważcie, chciałbym, żebyście sobie jeszcze jeden werset dokładnie zakodowali w waszym pamięci. To jest werset bardzo i ważny, i bardzo znamienny, i pokazujący na dwa różne takie zagadnienia. Mówi tak. W liście do Rzymian, w 4 rozdziale i wersecie 25, który wydany jest dla grzechów naszych, czyli umarł z powodu naszych grzechów, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Czyli pokazuje dwa etapy działalności naszego Pana. To, że umarł z powodu naszych grzechów i że wstaje w celu naszego usprawiedliwienia. I teraz jak do tego dacie znak równania i Żydów 9:24, to jest dalsze tłumaczenie tego tematu, że po to, żeby również wylać na podstawie Jego zasługi, zostaje przyjęty Kościół. To musicie o tym sobie tak zapamiętać, że taka jest zasada prawa Bożego, że Bóg nic nie czyni takiego, co by było bez podstaw, wszystko jest umocowane jakoś prawnie, jeżeli było, jeżeli tak chcielibyśmy powiedzieć. Zesłanie Ducha Świętego było dowodem przyjęcia pierwszej ofiary Pana Jezusa przez Ojca. Dla nas to był niezbity dowód, dla ludzi wierzących, że ta ofiara została przyjęta i zaakceptowana. I dowodem drugie przyjęcia ofiary oblubienicy. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. I to jest tym, co określamy jako zanurzenie Kościoła we woli ojcowskiej, w tym, że może być przyjęte. Później ten trzeci etap, który jednocześnie sobie prowadzimy w domu Korneliusza, Bóg pokazał, że nie tylko przyjmuje ludzi wierzących z narodu żydowskiego, ale również chce przyjąć tych, którzy nie są z narodu żydowskiego i wybierze sobie lud, który nie jest ludem. To jest coś takiego innego, coś, co do tej pory nie znało Pana, im da pewne możliwości i dzięki Panu Bogu, że tak się stało, chociaż niestety stało się to z powodu upadku narodu żydowskiego. Chociaż my się z jednej strony cieszymy, z drugiej strony należy ubolewać, że to myśmy łaskę otrzymali, no niestety dlatego, że oni uchybili. No ale tak się stało. Dlatego święty apostoł Paweł mówi później w innym temacie do nas, ty się nie chlub nas tych, bo jeśli tamtym nie przepuścił, daleko więcej wami, którzyście są tylko wszczepieni w ten pień tych obietnic. Następne zesłanie Ducha Świętego, takie demonstracyjne zesłanie Ducha Świętego będzie należało do przyszłości i tu możemy powiedzieć, nie będziemy wiedzieli, jak to się będzie odbywało. Biblia na ten temat milczy. Biblia milczy praktycznie, niewiele mówi o czasie wieku tysiąclecia, a prawie w ogóle już nie mówi o wiekach przyszłych. My jedynie pamiętamy proroctwo Joela. Pamiętacie takie proroctwo Joela, które zacytował święty apostoł Piotr, który był, kiedy został ten Duch Święty wylany, to mówi tam, cytuję proroctwo, że wyleje Ducha swojego Świętego na wszelkie ciało. I mówi, to się wypełniło dzisiaj na oczach waszych. I dodaje, ale także mówi, że wyleje na sługi i służebnice. Że właściwie wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało, te olbrzymie, wszechpotężne, ono należy do przyszłości. Dzisiaj jest tylko wylane na sługi i na służebnice. Cząstka tego ducha. Ze mocą spłacającą do rozwoju, czy pomagającą w rozwoju tego nowego zarodku życia. A w przyszłości zostanie wylany na wszystkich ludzi, bo Chrystus jest ubłaganiem za grzechy wszystkich ludzi i ten Duch Święty, jaką wola Boża, była właśnie w tym, żeby Chrystus umarł za wszystkich, nie przypadkiem za jakieś tam jedno ugrupowanie, czy jakąś grupkę ludzi z jakiegoś narodu. Taka wola ojcowska No, na pewno nie była i o tym musimy pamiętać. I tam wtedy, kiedy się to stało, wylanie, były znowu to, co mówimy, mówili językiem, wszyscy rozumieli. I później sobie wyobraźcie, jaki będzie język obowiązywał, jeśli byśmy chcieli wnikać we czas wieku tysiąclecia. W jakim języku będą mówili? W jakim języku będą mówili to, co mówimy święci Starego Testamentu? Jest ktoś w stanie odpowiedzieć? No, większość to by chyba z was spróbowała powiedzieć i być może ja bym się przechylił, że w moim zrozumieniu no chyba najlepszy byłby hebrajski. No chyba, ale to nie jest dowód. Ja nie mam na to dowodu, to jest moje chyba. Rozumiecie? Oddzielcie chyba od wersetu. Tak mi się wydaje. I zobaczcie, w stanie Mojżesz, w stanie Jeremiasz, tysiące innych wstaną, świętych proroków, ojców narodu. I będą mówić w języku hebrajskim, a będą go z różnych narodów, z Indii, tam z tych murzyńskich plemion, które nie wiadomo jaki to tam, no, tam jest to rozpoznawalne, ale jakimś tam językiem mówić. I naraz każdy będzie, jak Biblia mówi, będą mówić językiem zrozumiałym. Że wszyscy będą rozumieli. No, wiadomo, że można przekładać. Dzisiaj są tłumaczenia, mogą przekładać. Osobiście nie myślę, że tak będzie. Chociaż to, tak jak wam mówię, nie jest dowód. Wydaje mi się, że to będzie taki troszeczkę cud, że oni coś będą wydawać, pewne polecenia, wszyscy będą to rozumieć. Być może ludzie się będą niesłychanie szybko uczyć też, bo będą no, dochodzili do doskonałości, ale nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie. Jedno wiemy, że wszyscy będą mieli możliwość jak najszybszego dochodzenia do pełnej znajomości, jeżeli chodzi o rodzaj ludzki. Wróćmy teraz do nas. Ja nie wiem, która jest godzina, nie niestety. No jeszcze trochę. Są różne wersety. Chciałbym wam różne wersety zacytować i powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam te wersety. Myślę, że to jest zgodne z Biblią. Wy będziecie oceniać. Być może czasami mamy ten jedynie dylemat, że może poprzez słowa czasami nam się będzie wydawało, że ja coś inaczej rozumiem, bo ja używam tam jakieś określone słowa. Ktoś inny pod tymi samymi słowami niektóre troszeczkę inne pojęcia rozumie. Ale w pierwszym liście do Koryntów, w 6 rozdziale, w wersecie 11 to mówi tak. Takimiście niektórzy byli. To mówi o tej, że tam złodzieje, łakomcy, pijanicy, złorzeczący, zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I mówi, takimi niekiedyś byliście, ale to wszystko ma być w czasie przeszłym. Aleście omyci wodą prawdy, to cośmy mówili wczoraj. Aleście poświęceni. Czyli poświęceni w znaczeniu uświęceni. Być może nowy przekład, nie wiem jak mówię, uświęceni. To będą różnica tylko no, pewnych słów. Ale ja nie zwracam i zachęcam was, nie zwracajcie tak pilnie uwagi do słowa, bo słowo to jest troszeczkę tak, co kto rozumie. Widzicie, czyniący przekład czynili z dobrej woli. Jeden napisał poświęceni, uświęcony. Być może w innym tłumaczeniu jeszcze będzie inne słowo użyte, ale zmierzające ku jednemu. Najpierw mówi, że jesteśmy omyci poprzez naukę oczyszczającą nas ze wszelkiej zmazy ciała, a potem mówi, jesteście też i uświęceni. Aleście usprawiedliwi w imieniu Pana Jezusa, w imieniu Pana Jezusa. I zauważcie, nie chodzi o imię Jezus, do tego wam zwracam uwagę. To nie chodzi o imię Jezus, bo jest taki tekst, bo na tym muszę się zastanowić, bo czuję taką potrzebę, że mówię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano się skłoniło. Znacie ten tekst, prawda? A imię nowe dane mu, imię nowe dane jemu, oblubienicy Chrystusowej. Jakie to jest to imię, w którym każde kolano się skłoni? Bo dzisiaj Jezus, słowo Jezus, brzmienie, to co my rozumiemy Jezus, no to miliony ludzi zna, no nie chcę powiedzieć miliardy, ale być może to i weszło już miliardy przez tyle lat. Ale skłoniło się? Bo imię, nie chodzi o imię. Imię, które Pan Jezus otrzyma, które otrzyma z jednej strony, ze strony Pana Boga, wiecie, a z drugiej strony to, co ludzie sami powiedzą. To jest tak sens tego wersetu. I mówi o tym proroctwo Jeremiasza. I nazwią imię go nowym i nazwą go Pan Sprawiedliwość Nasza. Pan Sprawiedliwość Nasza. Pan Bóg chciał, żeby Pan się stał sprawiedliwością, usprawiedliwieniem dla całego świata, ale każdy członek rodzaju ludzkiego to w tym celu boskim, w tym, co Bóg chciał przez to imię, przez dzieło Pana Jezusa jako człowieka dokonać, to powie, że tak, ja uznaję, że jeżeli można mówić o sprawiedliwości, o dojściu do społeczności z Panem Bogiem, to tylko i wyłącznie w tym imieniu, bo On mnie doprowadzi. Nie ma innego imienia, tylko Pan Sprawiedliwość Nasza. Ta istota o naturze boskiej, to już nie będzie Jezus, człowiek Jezus, tylko istota o naturze boskiej, On staje się moją sprawiedliwością, bo ja od Niego otrzymuję sprawiedliwość, czyli od Niego otrzymuję doskonałość i tak Go nazwę. To słownie to samo jest, kiedy apostoł Paweł mówi, że jedna wiara, jeden chrzest. To nie chodzi o że zanurzenie, tylko zupełnie o coś innego te pojęcia, ale no to jest inny temat. Aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Zauważcie, że bardzo ważną czynność w usprawiedliwieniu i w poświęceniu czy uświęceniu nas ma właśnie moc Ducha Świętego. Czyli to, co mówimy, to jest moc uświęcająca czy moc poświęcająca Ducha Bożego, nasze jestestwo. To, co Wam powiedziałem i wczoraj ten werset cytowałem, pamiętacie? Że nikt mając Ducha Bożego nie życzy Pana Jezusa być przekleństwem. Nie jest możliwe przez wystąpić. I nie jest możliwe mając Ducha Bożego, i teraz bardzo ważna rzecz, nie jest możliwe zgrzeszyć grzechem na śmierć. Nie jest to możliwe. Jeśli ktoś ma w sercu Ducha Chrystusowego, Ducha Bożego, nie może zgrzeszyć grzechem na śmierć. Ale jest takie zagrożenie? Jest. Jest, bo o tym Biblia mówi. Najpierw tego Ducha trzeba zacząć, ja nie będę tych wersetów czytał wszystkich, zasmucać. Najpierw można przykrość czynić. Jakiego taką no, zniechęcającą działanie. Zasmucić, że się tak zachowałem, że się inaczej niewłaściwie zachowałem. I nawet może to nie być grzech. To tak samo jak czasami rodzice no, patrzą na swoje dzieci i mówią, właściwie te dzieci nic złego nie robią. No ale dodają, że i nie robią nic dobrego. Właśnie to jest ten cały problem. Nie robić źle to jest dobrze, ale lepiej zrobić dobrze. Nie tylko niedobrze. Tą subtelną różnicę musicie pojąć i dlatego mówię, że to jest zasmucanie. Może być to już pewien etap zasmucania, chociaż jestem przekonany, że można to innych słów do tego wyrażenia tej myśli użyć. Potem jest, mówię, że już troszeczkę więcej. Jeżeli coś jest ogniem, który płonie w naszych sercach, no to ogień kamyczem zagasić.
Wodą.
Proszę?
Wodą.
No wodą, no bo benzyny też czasami gaszą benzyną, prawda? No ale to wiemy, że bardziej rozbucha. Wodą. Że można zagaszać, dlatego jest określenie zagasza. Nie zagaszajcie ducha. Nie zagaszajcie. Można go zagaszać i kiedyś ten duch po prostu zupełnie zgaśnie. I to, co było, obumrze. I tego nie będzie. I nie będzie miało się co narodzić. Bo nie będzie tego, bo my to zagasimy. Czyli można zacząć bardzo dobrze. Wiecie, można zacząć przyjechać, tak jak wyście zrobili, bardzo ładną i mądrą rzecz na kurs. Można się uczyć. można w euforii wejść do wody, uczynić rzecz dobrą, poświęcić się Panu Bogu. Można w tym porywie czynić bardzo wielkie rzeczy, ale przed nami jest życie. I w tym porywie to trzeba starać się robić wszystko, żeby troszeczkę tej benzyny do tego ognia dolewać. Żeby ono zawsze, zawsze, zawsze płonęło bardziej. Kiedyś bracia taki przykład dawali, Jarek. Że żeby ogień płonął, to trzeba z węglami co? Rozsunąć czy zsunąć? Zsunąć. No to jak wy nie palicie w ogniu, bo nawet nie, takich nie macie, bo dzisiaj gaz z reguły i tych... A, przepraszam bardzo. No to chyba wiecie, jak się grill rozsunie, to zagaśnie, jak się sunie, to będzie dłużej się palił. To jest tak samo. Dlaczego wam to mówię? Bo czasami niektórzy to sobie wyobrażają w ten sposób, że on sobie sam pojedzie tam, ja już nie mówię o tym skrajnym poglądzie, który był tam w wieku tam 13, zaczął się bardzo mocno rozwijać, że na pustelnię będę służył Panu Bogu, będę się umartwiał, odizoluję się od świata i będę całe życie ofiaruję Panu Bogu, bo ta była taka myśl. No i no w jakimś sensie jeszcze przetrwała do dzisiaj. To nie jest tak. Bo ten ogień, który płonie, on się będzie bardziej płonął, jeżeli będziecie się spotykali. Jeżeli pójdziecie na zebranie. Jeżeli ktoś ci coś powie miłego. Ale wiesz, Kamil, też kiedy ci powie, że się z tobą nie zgadza, to jeszcze bardziej płonie. To jeszcze bardziej płonie. Bo wtedy muszę udowodnić, że on nie ma racji. To z pozoru jest na razie, może być taki pobudek nie do końca najlepszy. Bo to tak nie zawsze tam komuś trzeba udowadniać, ale to wyzwala w pewnym, że zaczynamy w tej Biblii szukać. Najpierw to tak ze złości zaczynamy szukać, bo muszę mu udowodnić. Ale wiecie, Biblia ma moc uszlachetniającą, to co powiedziałem. To jest moc uświęcająca. I kiedy ją się tak czyta, to te złe emocje, jeżeli to często się powtarza, one przechodzą. One powinny przejść. A jeżeli nie przechodzą, no to może ktoś widzi, a nie widzi to, co powiedziałem, odnośnie nawet i słuchania. I tylko i wyłącznie w ten sposób możecie rozwinąć się, utrzymując braterską społeczność. A żeby utrzymać, tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, należy się spotykać, należy wspólnie śpiewać, należy wspólnie pomodlić się, zbadać Słowo Boże, a nawet tylko razem przebywać. Nawet i to, bo nie zawsze się będzie badało, nie zawsze będzie się tylko nad wersetami. Chociaż no niestety już na podstawie doświadczenia swojego życia powie, że teraz być może żeśmy te, może nie zawsze trzeba za bardzo rozbudowali. Teraz no, zebranie się kończy, czy wykład się kończy i troszeczkę mniej na te tematy zaczynamy, prawda, rozmawiać, bo co wiedział, to powiedział i koniec. No, to nie ma być tak. Ja was zapewniam, że nie ma tak być. W liście do Efezu, w pierwszym rozdziale, w wersecie 13, to mówi tak. Którzy i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym. Zapieczętowani Duchem Świętym. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Zapieczętowani Duchem Świętym. To, co mówimy, że tę pieczęć Ducha Świętego mamy otrzymać i nie będę wam wszystkich wersetów, wy sobie musicie je sami szukać i uzupełniać sami, to pieczęć Ducha otrzymuje się w dwóch miejscach. Chociaż widzicie, żebym miał gdzieś jakąś pieczątkę? No nie mam. Być może nie mam i symbolicznej. Rozumiecie? Bo są pieczęci literalne, są pieczęci symboliczne. Ja wam mówię teraz o symbolicznej. Może ja i ani jednej, ani drugiej nie mam. Ale mamy mieć na czole. No na czole literalnie nie widzicie, prawda? Ale powinniście zobaczyć pewne oznaki, że ktoś, będąc przez wiele lat w prawdzie, dochodzi do pewnego poznania. Musi tak być. musi mieć jakieś wyrozumienie. Nie od razu. Nie o to chodzi, że się uwierzy i już się wszystko wie. Że się przyjmie chrzest i już się wszystko wie. Bo wszystko nigdy nie wiemy. I będąc już 50 i 80 lat w prawdzie, nie będziemy wszystkiego wiedzieć. Ale nasze poznanie musi wzrastać. Pamiętacie, że w Księdze Objawienia jest: poczekaj, nie szkodź ziemi i morzu, dopóki nie popieczętuje sługi na czym? Na czoła. To jest intelektualne poznanie prawdy. To jest poznanie doktryn, pewnych nauk, tak etycznych, moralnych, jak i pewnej ideologii, którą uznajemy, idei boskiego planu, dlaczego jest tak, a nie inaczej, która później składa się na pewne doktryny, które my mówimy: okup, wysokie powołanie, restytucja, ale idea to jest prawda, boska idea, co Bóg chce zrobić, jak również prawda, to co wam powiedziałem już wcześniej, wczoraj, że prawda to jest prawda o boskim charakterze, że odnośnie piekła, to wam chyba bodajże powiedziałem, dlaczego my nie wierzymy w piekło, nie dlatego, że wersetów takiego nie tylko, że nie ma, które by tak mówiło, bo ktoś nam powie, a pisze jednak, bo można to i tak przetłumaczyć i być może można, a ja nawet w to nigdy nie wnikam, tylko że mi się to nie zgadza z boskim charakterem. I ja uważam, że piekła nie ma, bo mi się nie zgadza. I to jest prawda. To jest pełna prawda, to jest pieczęć, zrozumie, że Bóg będący słońcem, Bóg będący miłością, Bóg będący z drugiej strony sprawiedliwością, Bóg nie jest mściwy i na wieki nie będzie nikogo jakoś karał, już nie mówiąc jakoś tam w tym piekle Dantego trzymał. To jest niemożliwe. I to jest odciśnienie cię sobie prawdy. To nie jest zbiór wersetów z Biblii, które wyciągniecie. No, są bracia, którzy mają dobrą pamięć, więcej wersetów zbiorą. Są tacy, co mają mniej wersetów. Ale prawdę, że to jest rzecz niemożliwa, żeby Bóg taki był, to możecie. Prawdę o wysokim powołaniu każdy może pojąć, że takie powołanie jest. On nie musi je potrafić udowodnić. To nieprawda. Niektórzy nie potrafią udowodnić i nie trzeba się tym martwić. Ale prawdę wysokiego powołania należy znać. Że ono jest. Że jest możliwość, że można się starać. Tak, czy tak samo naukę o restytucji, że Bóg po to, nie po to stworzył. Często podaję takie zdanie, że Bóg przecież nie stworzył te miliardy ludzi, żeby ich później zniszczyć. Więc to jest rzecz niemożliwa. Przecież to jest niemożliwe. No, ja się zachwycam. No, powiecie, na starość się coraz więcej wersetami zaczynam zachwycać, ale zachwycam się jedną kobietą z Biblii. Ja jej nie znałem, ale historię jej słowa znam. Proszę? Nie zachwycam się nią, tylko tym, co ona zrobiła. Jak się zachowała. Ona do swojego męża powiedziała tak: no mężu, jakby Pan Bóg nas chciał zabić, to by nam nie przychodził, nie tłumaczył by nam, że to się stanie. Pamiętacie, kto tak powiedział?
Żona tego ojca Samsona.
Żona ojca Samsona. Mówi, to nie był tak. Mówi, zginiemy, bośmy widzieli Boga. Mówi, nie, jakby nas chciał zabić, to przecież by nam nie oznajmował takich rzeczy. To nie jest tak. No wydaje mi się, że żaden dowód, żadna doktryna, prawda. To jest to prawda, że Bóg nie chce zabijać. I tak w wypadku się dzieje. Z tego wynika, że mądrość może powiedzieć każdy. Może każdy coś mądrego powiedzieć i do tego was zachęca. Drugie, pójdziemy dalej, bo nam czas ucieka. Pieczęć. Pieczęć jeszcze druga, odbywa się tak zwana pieczęć na sercach. To jest pieczęć na uczuciach. To, co powiedziałem, pieczęć na czole, czyli jeśli byśmy definicję napisać, to jest intelektualne poznanie Boga, a to jest poznanie charakteru, uczuciowe przyjęcie Pana Boga. I bardzo wielu kładzie być może nacisk tylko na intelektualne poznanie Boga, żeby zrozumieć Jego plan, Jego zamysły, a nie zastanawia nad takim uczuciowym przyjęciem Pana Boga jako swojego odkupiciela. Ja podkreślam, Boga jako swojego odkupiciela. Bo jeżeli Pan Jezus jest odkupicielem, to większym jest Pan Bóg. Jeżeli Pan Jezus jest Zbawicielem, to większym jest Bóg. To musicie o tym pamiętać. I właśnie w tym, co Bóg uczynił dobrego dla nas, to to, że zrobił coś wyjątkowego, że posyła swojego Syna. Jak bardzo ciężka to była rzecz, wydaje mi się, że mogę powiedzieć w uczuciach Pana Boga, że nie było to rzecz łatwa, to mam dwa dowody Wam tylko powiem, bo jest ich więcej. W proroctwie Zachariaszowym, w drugim rozdziale bodajże, musicie znaleźć sobie werset, ale w drugim rozdziale i na początku trzeciego jest to powtórzone też. W proroctwie Zachariaszowym, ja mogę poszukać, ale nie o to idzie. Jest powiedziane, jeśli się ktoś was dotyka, to tak jakby się mojej źrenicy oka dotykał. A mówi o narodzie żydowskim. A sobie wyobraźcie, jakim musiało być przeżyciem dla Pana Boga, jeżeli Jego Syn umierał i tego Syna na śmierć skazała boska sprawiedliwość. To boska sprawiedliwość i boska mądrość uznała, że żeby odkupić tego człowieka, to muszę uśmiercić swojego, tego Syna, którego miłuję. Znasz, Łukasz, takie określenie, że Syna, którego miłuję? Znasz takie coś? Taki raz Pan Bóg zwraca się do jednego człowieka i mówi, weź mi syna swojego, tego syna, którego miłujesz. Nie tamtego, którego trochę mniej miłujesz, tylko tego, którego miłujesz. Znasz taką historię? To jest właśnie jak Bóg wysyła Abrahama, żeby ofiarował Izaaka. Podkreśla taką wątek, tego, którego miłujesz. Czyli Pan Bóg składał tego syna, którego co? Miłuje. Nawet w Biblii później jest, oto syn mój miły, w którym mi się co? Upodobało. Odkupić człowieka i doprowadzić do doskonałości. I to trzeba poznać. To jest ta pieczęć, o której my mówię, uczuciowa. To nie jest tam mówieniem o miłości, czy mówieniem o cierpliwości, o pewnych przymiotach. To niekoniecznie o to chodzi. Tak samo jak nie chodzi w poznaniu, że znam zbiór wersetów, które tego dowodzą, tak samo jak znam temat o miłości, różnych aspektach i to jest miłość. Nie. To jest poznanie tej głębi, tego, co powodowało Pana Boga, że potrafił przezwyciężyć swoje uczucia i wysyła swojego Syna, żeby ten Syn umiłowany złożył ofiarę. To jest pieczęć serca. To trzeba zrozumieć i taką pieczęć mamy sobie wyciskać na swoim sercu przy pomocy Ducha Świętego, czyli przemieniać swój charakter. Po co? Po to, żebyśmy na wzór właśnie Pana Boga, na wzór nie Pana Jezusa, Pana Boga, potrafili w ofierze złożyć dla Niego rzeczy najlepsze. To jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy potrafili złożyć najlepsze rzeczy właśnie z miłości do Niego. Tak samo jak On z miłości do nas posłał swojego Syna. Pomimo swoich uczuć. On przełamał. I to jest właśnie pieczęć na sercu. To zrozumienie tej głębi miłości Bożej, bez tam może to, co mówimy czasami, najważniejsza miłość, prawda. Ale poznać właśnie tą głębię miłości jest w moim przekonaniu bardzo istotne i to, co na co musimy zwracać uwagę. Pamiętacie taki tekst, ja nie będę czytał, to jest listu do Koryntów, że 14 chyba rozdział, możemy odszukać sobie, że cuda są dla niewiernych. Pamiętacie takie określenie? Grecy mądrości żądają, Żydzi co? Cudów. Taki tekst. Jedni mądrości logicznego rozumowania, ale według umysłów ludzkich, logiki żądają, drudzy cudów. I pamiętacie, jak Pan Jezus zaczął, nie przepraszam Pan Jezus, tylko apostoł Paweł, kiedy zaczął mówić tam w Atenach o zmartwychwstaniu, o cudach, to oni od razu powiedzieli, że co? Chcieli dalej słuchać? Mówi na temat cudów, to ty nam nie mów. My tego nie, bo to do nas nie trafia, prawda? Nas to w ogóle nie przekonuje. Mówili, no co ten w Biblii Gdańskiej, no w nowym przekładzie u was będzie inaczej. Posłuchamy, co ten bajarz mówi. Takie słowo jest. Co ten bajarz mówi? co nam poopowiada. Jak o tym powiedział cudzie, to mówię, my cudów nie chcemy. Ale Żydzi znowuż zawsze żądali co? Cudu. Potwierdź cudami. Bo cuda uwiarygodniały. Chociaż nie zawsze, Dawid. Nie zawsze. Bo jeżeli by był w narodzie człowiek, który by czynił cuda, aby odprowadzał od Pana Boga, to tak i tak go ukamienujesz. Chociażby, mówi, chociażby. Czyli można zakładać, że takie rzeczy mogły się zdarzyć. Ale odprowadza od Pana Boga, to go ukamienujesz. Czy Duch Święty ma moc cudownej działalności? No, odpowiedź jest oczywista, że jak najbardziej ma. I ma i w tamtym wieku, w wieku żydowskim, i taki bardzo wyjątkowy cud, o który się pomodlił Mojżesz, to Pan Bóg uczynił na potrzeby. Powiedział, nie będzie tak, jak giną wszyscy ludzie, że jakoś ich to będzie inaczej. I pamiętacie, jak to inaczej było? Jak się tam mu sprzeniewierzyli, mówi, że ukaż ich tak, jak do tej pory nikt nie był karany. Pamiętacie? Rozstąpiła się ziemia. Czyli no, Bóg cudownie swoją siłą zadziałał, ziemia się rozstąpiła. Czyli Bóg ma takie możliwości. To nas to w ogóle nie dziwi, bo to jest rzecz oczywista. Bardzo często było to powietrze morowe. Wsyłał pewne powietrze morowe. Ale zrobił takie cuda bardzo dziwne. Pamiętacie, jak została oślepiona armia syryjska? Wziął ich za rękę jakby, tak wam powie, i wprowadził całe wojsko do Samarii. I król się pyta, wojsko, musiało widzieć? No musiało widzieć, bo inaczej by co, tylko widzieli, a nie widzieli. No bo jakby nie widzieli, oczy zamknęli, no by wiedzieli, że coś się dzieje. Wchodzą w środek Samarii i dopiero zobaczyli, gdzie się znaleźli. Zobaczcie, jaki cud. Wprowadził ich do środka Samarii, do stolicy i otworzył im oczy, a król się pyta, no ale co ja mam z nimi zrobić? Czy pobić ich? Mówi, nie bij ich, daj im chleba, nakarm ich. I jak myślicie, który był większy cud? Były tam dwa cuda, czy nie? No ta w okularach, panieneczka. Były tam dwa cuda, czy nie? Edytka? No musicie, Edytki nie znam jeszcze. No to niech będzie Edytka. Dla mnie niech będzie Suchanek. Edytka. Nie przeszkadza mi, czy Suchanek, czy nie Suchanek.
No to mi się wydaje, że były dwa cuda.
No ale na czym?
No jeden z tym oświeceniem, a drugi zmiana ludzi, bo musieli nakarmić niektórych.
Tak, właśnie. Super, Edytka, jesteś super. To jeden cud uczynił Bóg, bo ich wprowadził. Ale drugi cud dokonali tym, co zrobili. Cudem było to, że przeobrazili ich serce. I tam jest, jak dobrze pamiętam, powiedział, o tej chwili nie, aż przez wiele lat nie napadały wojska syryjskie. Czyli zobaczcie, jak chcecie uczynić cud, to zróbcie mi coś dobrego. No też będę, skorzystam. Zauważcie, jak Biblia sama pokazuje pewne wzorce, że można by było powiedzieć, no niech cudowi, nie, ty weź, nakarm im. I zgadza nam się to z takim wersetem z Nowego Testamentu. Pamiętacie taki werset z Nowego Testamentu o tym, co ten król tam zrobił w Samarii Izraelskiej, bo to była w Samarii w Izraelu. Apostoł Paweł powiedział, wy też takich cudów dokonujcie. Gdy będziecie czynić dobrze nieprzyjaciołom waszym, to węgle rozżarzone zgarniecie na głowę ich. To jest cud. Wy też możecie dokonywać cudów. Dokonujcie takich cudów, bo to jest dowodem z tego, żeście skorzystali z cudu Pana Boga, że On otworzył wasze oczy, że możecie widzieć. Że możecie widzieć Jego łaskę, Jego zbawienie, Jego pomoc, Jego błogosławieństwo. To jest cud ze strony Pana Boga. Ale Bóg chce, wziąłeś cud i daj cud. Dokonaj przeobrażenia, dokonaj cudu na innym. Pokaż mu, jak należy żyć. To jest cud. Właśnie coś wspaniałego, Jeżeli tak byśmy się nad tym chcieli jeszcze głębiej zastanawiać. No, wiecie, może niektórzy to by woleli, żebym zacytował taką historię, którą uczynił Piotr. Pamiętacie, dokonał takiego cuda. Apostoł Piotr. No, raz mówił, że śpiewacie, że chleba i srebra i złota nie mamy, ale w imieniu Jezusa mówimy ci, powstań i chodź. Ale on raz uczynił inny cud. Oślepił? Będzie oślepił? Nie pamiętam. Być może teraz nie tego. Uśmiercił Ananiasza i Safira. Oni padli nieżywi. Za drugim razem to już wręcz powiedział, bo pierwszy raz to wydaje mi się tam wynika, że to była działalność, demonstracyjna działalność Pana Boga. Ale drugim razem to już nie była. Powiedział, nogi tych, którzy wynieśli męża Twojego, wyniosą Ciebie. Czyli można czasami dokonać takich rzeczy, które są demonstracyjne, tylko ja Ci powiem, wiesz, że trzeba być apostołem Piotrem, żeby je robić. A dopóki się nie jest apostołem, to takich cudów nie dokonujcie. Oni mieli wyjątkowe upoważnienie. Na nich było więcej ducha wylanego niż na nas, to raz. Drugie, rzecz najważniejsza. Bo wielokrotnie słyszę, jak mówicie, że Pan Jezus wybrał apostołów. Nie, to jest błąd. Pan Bóg wybrał apostołów barankowych. Pan Jezus ich powołał. Wiedział po modlitwie, po rozmowie z Ojcem, wiedział, którzy mają być. To byli Jego uczniowie, Jego naśladowcy, ale Pan Bóg dokonał wyboru. Bo mówi tak, tych, któryś mi dał, ja nie zgubiłem tylko tego syna zatracenia. Ale Ty mi ich dałeś. To był boski wybór i często tak się mówi, niekiedy słyszę takie słowa, że no, trzeba wydać jakąś pracę, trzeba podjąć, coś tam dokonać wielkiego, coś tam zrobić. No, na miejscu apostołów to już nigdy się nie znajdziemy i takiej działalności prowadzić nie będziemy. Przynajmniej ja sobie tego nie wyobrażam, żeby coś takiego mogło być. Co nie znaczy, że jakichś takich cudów na zasadzie tego króla izraelskiego my nie możemy robić, a wręcz do tego Was zachęcam, żebyście jak najczęściej z tego korzystali. Cuda czasami są, jak widzicie, tam no tu było za karę, demonstracyjne, czasami żeby kogoś coś nauczyć, no czasami było na prośbę, tak jak Mojżesza, to było do prośby, ukaż ich tak, żeby to było wiadomo, było prośbę. A czasami Bóg czynił cuda zupełnie niezależnie. Nikt o to go nie prosił, a on cud uczynił. Znacie taką historię z Nowego Testamentu, z dziejów apostolskich. No, dzieje apostolskie, młode pokolenie to chyba najczęściej czyta. Taki cud, nikt go od niego nie prosił, a cud Bóg dokonał. No, ja wam tylko tak dokażę. No, o, bardzo dobrze. Nagarniał chrustu wąż, uchwycił się, on szczepnął i robił dalej. I ci co? Żmija była jadowita. Jakiś tam wąż jadowity, nieważne jaki, ale jadowity. Oni patrzyli, kiedy upadnie na puch i umrze. I później co chcieli zrobić? Pamiętacie? Chcieli im ofiary składać. Mówi, to są bogowie. A on mówi, dajcie spokój, ja taki sam człowiek jak i wy. To nie moje. Ja uczyniłem, tylko Bóg jeszcze nie uznał za stosowne, żebym zakończył swoje życie. Bo jestem potrzebny. W innym wypadku, zauważcie, w innym wypadku w takich sytuacjach by umarł. Bo Bóg uznał, że może umrzeć, już jest niepotrzebny. Czyli nie zawsze to, że się jest dzieckiem Bożym, trzeba czekać na taki cud, że mnie uratuje, bo może ja jestem taki nieszczególnie potrzebny dla społeczności, dla sprawy Bożej. Jestem dzieckiem Bożym, ale Bóg przeze mnie nie widzi tego, co chciałby może wyjątkowego dokonać. I nie należy tego oczekiwać. I nie należy wręcz, bym powiedział, prowokować, bo ja muszę coś nadziałać, bo to nie tędy droga. A czasami jest, że Bóg w cudowny sposób kogoś ochrania. I to jest właśnie cudowne działanie Ducha Świętego w czasie wieku Ewangelii. Ja mógłbym wam wiele historii opowiedzieć, którzy mi starsi bracia wiekiem, czasami jak gdzieś tam w jakichś zgromadzeniach jestem, opowiadają jeszcze z okresu wojennego, międzywojennego. Jak czasami niektórym ludziom się wydawało, że ktoś był z tobą, cię prowadził, a mówi, przecież nikogo wtedy ze mną nie było, w cudowny sposób zostali ochronieni. Ja w poniedziałek bratu Frankowi Olejaczowi opowiadałem historię brata z naszego zgromadzenia, którego wprowadzili do komory gazowej Niemcy i on powiedział, wy się nie martwcie, my tak i tak wyjdziemy. I wyprowadzili ich. Z komory gazowej wyprowadzili brata Kornaka. Nie wiem, czy brat Paweł wie w ogóle o tym. Wyprowadzili, a oni go się pytają, no skądżeś Michał wiedział, bo on miał Michał na imię, skądżeś Michał wiedział, bo ja to czułem w swoim sercu. Wyobrażacie sobie? On to czuł, że on jeszcze nie jest czas, żeby życie zakończył. Przeszedł bardzo dużo później w swoim życiu i ja dopuszczam takie możliwości. Dopuszczam takie możliwości. Nie uważam, że trzeba je prowokować, że trzeba je wywoływać, że trzeba na nie czekać. Nie uważam. Wręcz jestem takiemu, jakby ktoś tak mówił, jestem temu przeciwny. Ale dopuszczam, że taka możliwość istnieje. Bo Bóg, jak ma swój cel, może dokonać rzeczy cudownych i takowe rzeczy cudowne dokonuje, tylko my na nie nie mamy koniecznie czekać, bo wtedy, ja często może mówię taki niedobry przykład, ale wam powiem tak, jakby takie cudowne rzeczy wśród nas się działy, to wtedy by podejrzewam, tu na kursie nie było was tylu, tylko ta stodoła by była za mała. Bo byłaby za mała. Dla wielu ludzi byłoby to bardzo zachęcające, żeby przychodzić do Pana Jezusa. I jakby Pan Jezus, zresztą to jest przykład z życia Pana Jezusa, kiedy On czynił cuda, to wtedy szły za nimi, za Nim rzesze, a On im w pewnym momencie, wiecie, zrobił zarzut. Pan Jezus rzadko kiedy zarzuty ludziom robił, ale powiedział zarzut taki, że wy chodzicie za mną, bo jecie i pijecie. Nie dla nauki, tylko dlatego, że coś korzystacie i my na pewno nie mamy z tego powodu z tego powodu służyć i zgromadzać się. Czy Bóg chce, żebyśmy takiego działania oczekiwali? Teraz wam dam kilka dowodów, że Bóg nie chce wręcz, żebyśmy my takiego Jego działania oczekiwali, chociaż jeszcze raz podkreślam, jest to działanie możliwe. I ono czasami zaistnieje, jeżeli jest uzasadniona przez Pana Boga potrzeba. Ale przez Pana Boga, nie przez nas, tylko przez Pana Boga potrzeba. Bóg takiego cudu w życiu naszym może dokonywać. To czasami bracia tutaj niektórzy, wiem, że szybko jeżdżą, ale mnie się tak, wiecie, kiedyś słyszałem, jak jedna osoba powiedziała do jednego z braci, mówi, wiesz, ale jak pojedziesz, to nie pozwól, jedź tak, żebyś nie wyprzedził anioła stróża, żeby on zdążył przed tobą. To sobie można, wiecie, zażartować, można uśmiechnąć się, ale coś w tym jest, coś w tym jest. Bóg nas strzeże, jedziemy na konwencję, jedziemy tu, jesteśmy Jego dziećmi, ale nie prowokujmy ciągle Pana Boga. Nie zmuszajmy Go, żeby On w czasie podróży do Białogardu zrobił 10 cudów, bo ja taki niemądry jestem, że jechałem tak nieostrożnie, że On musiał ingerować, żeby mi się nic nie stało, bo On jeszcze dla mnie ma może jakąś pracę do wykonania. Czy Wy tutaj gdzieś na Śląsk, nie wiem gdzie, do Bielska, od Suchanków, chyba z Bielska, tak? A to Mirka Suchanków. Ja nie znam. Za rok znowu nie będę wiedział, czy ja tu jesteś. Nie, ja te rzeczy nie pamiętam. No, przepraszam. A szkoda, ja nie pamiętam. To jest... Takie przykłady chciałbym wam dać, bo do tego to już powiedziałem tu braciom niektórym, bo tak uważam, nie należy nadużywać opieki ojcowskiej. Że nie należy. To Pan Jezus to pokazał w cudowny sposób, kiedy dokonał jednego z największych swoich cudów, kiedy stanął u grobu Łazarza i powiedział tak, dziękuję Ci Panie Boże, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ja modlę się demonstracyjnie nie dlatego, że Ty byś mnie nie wysłuchał, tylko żeby oni wiedzieli, że ja się modlę do Ciebie i Ty mnie wysłuchujesz. Ale im powiedział co? odsuńcie grób. Czy ten grób na modlitwę Pana Jezusa by się nie odsunął cudownie? Jak myślicie, odsunąłby cię? No odsunąłby się. No nie ma cienia wątpliwości, żeby się odsunął. Ale Pan Jezus uznał tak, że to, co może zrobić człowiek, to niech człowiek robi. Ale to, co jest w gestii Pana Boga, to wtedy poproś Pana Boga o tego ducha, żeby mógł tego dokonać. Czyli to, co możesz, czyń. I to czyń rychło. A resztę czekaj na cudowną pomoc naszego niebieskiego Ojca, która może być na różnych płaszczyznach. Druga historia ze Starego Testamentu. Przychodzi czas, że naród żydowski zaraz na początku swoich dziejów zgrzeszył. Bóg bardzo się rozgniewał na tych niezbożników i bardzo rozgniewał się Mojżesz. I tam było nawet powiedziane do Mojżesza słowa Pana Boga: pójdź mi, a wytracę ten lud. A Mojżesz modli się: nie rób tego, nie trzeba tak zrobić, bo będą się śmiały narodowie, żeś nas wyprowadził, a nie wprowadziłeś. Ale jak Bóg ustąpił, to on co zrobił? Powiedział słowa: kto pańskie, przystąp do mnie. I sam ukarał niektórych. Czasami nie trzeba czekać na daną sytuację, tylko trzeba zająć stanowisko w określonej sprawie. Trzeba. Oczywiście my tu nikogo nie zatracamy, nie o tego typu działalność chodzi, ale czasami trzeba zająć stanowisko, żeby powiedzieć, że to są rzeczy właściwe czy niewłaściwe. No, niestety nie czekać na grom z nieba, że Boże, widzisz, a nie grzmisz, bo czasami ludzie tak mówią: no widzisz, a nie grzmisz, bo czasami samemu trzeba zagrzmieć. Wiesz, tylko czasami samemu trzeba zagrzmieć. Mówi, to tak nie ma być, bracia, to tak nie ma być. Czasami trzeba zagrzmieć, nie czekać na Pana Boga, a czasami trzeba poczekać już na Pana Boga, bo nasza rzecz się kończy. Nie wszystko my mamy możliwości. Teraz chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł mógł uczynić cuda? Mógł, prawda? I też i cuda uczynił. Uczynił cuda, taki bardzo znany, taki wręcz troszeczkę wyjątkowy cud tego młodzieńca, który spadł z okna, bo zasnął na zebraniu, także uważajcie, byście na wykładach nie zasnęli, bo spadniecie, jak heli sobie kart skręcicie. Bo możecie sobie kart, heli spadł z krzesełka, nie z okna, ale i sobie kart skręcił i umarł. Także nie spać na zebraniach, chociażby dlatego, żeby życie sobie zachować. Bo apostoła Pawła tu nie ma. Wiesz, Kamil? Ja nie uzdrowię. Takiego cudu nie dokonam. Bo nie ma. Bo ja nie mam takiej mocy. Proszę? Nawet nie będę próbował. Nie, ja nie uważam. To właśnie jest ta różnica, że ja nie uważam, że mam nawet próbować, bo według mnie, no jak się w coś nie wierzy, to na pewno się nie ziści. A ja nie wierzę, że coś takiego mogę zrobić i że powinienem próbować. Nawet uważam, że nie powinienem. Ale mam pytanie. Ten Paweł, apostoł, który uczynił taki cud, dlaczego swojego bliskiego współpracownika Tymoteusza nie uzdrowił z choroby? Prawda? No mógł go. On mu dał, no wiesz, weź po troszu wina spożywaj, bo to dobrze będzie dla twojego, no prawdopodobnie jakieś wrzody miał czy coś, no bo to jak można przewidywać. Będzie ci pomagało. No przecież nie lepiej było, no Tymoteusz może coś dobrego dla społeczności zrobić. No mógł zrobić bardzo dużo dobrego. Służył braciom, był gorliwy. No to jak go nie uzdrowić? Jest uzasadnione uzdrowienie? A nie uzdrowił. No właśnie, powiedział, żeby Tymoteusz w chorobie służył. Żeby tym, czym ma, służył. Żeby nie korzystał, czyli nie należy, bym powiedział, nadużywać łaski Bożej. Ta łaska cudowna, uzdrawiająca nas z niewoli grzechu i śmierci jest w naszym wypadku wystarczającym cudem uzdrowienia. Większość i za to mamy dziękować, niekoniecznie oczekiwać takich cudów dla swojego życia. Apostołowie, ogólnie trzeba powiedzieć, nie korzystali ze z mocy Ducha Świętego dla swoich ziemskich korzyści. Bo oni nie korzystali dla swoich ziemskich korzyści, Tylko najwyżej to wykonywali w stosunku do Kościoła. W Kościele jeszcze w tamtym okresie czasu i dzisiaj są dary Ducha Świętego. Pamiętacie takie określenie dary? I te dary, jedne w moim przekonaniu, które jak wam powiedziałem, w moim przekonaniu one w większości ustały, chociaż czasami dla boskiej potrzeby Bóg może dokonać jakiegoś wyjątkowego zdarzenia, ale tak jak święty apostoł Paweł w liście do Koryntów powiedział, mówiąc o tych różnych darach, o różnych cudach, o mówieniu językami, o rzeczach wyjątkowych, o dokonywaniu takich demonstracyjnych rzeczy, które przekonują innych, to powiedział, ale ja wam pokażę drogę zacniejszą. I napisał 13 rozdział listu do Koryntów. To jest, kończy ten i powie, ale i zaczął o miłości. To jest lepsza droga niż droga cudów. Chociaż droga cudów jest dobra. Jest cudowną drogą. Jest troszeczkę coś takiego, co nawet i mi się chyba czasami udziela. No jakby tak człowiek mógł, tak trochę argumentów, no żeby chociaż mnie wszyscy dobrze słuchali. Taki, żebym ich musiał zmusić, żeby mnie słuchali. No to dobrze by było. No żebym miał taką moc. Dobrze by było, Kamil?
Bardzo dobrze.
Właśnie zobaczcie, że nie. Nie. Bo to by były, wy bylibyście zmuszeni. A Bóg nie szuka takich chwalców, których zmusi. Bo On by mógł automaty uczynić sobie, żeby Mu służyli. On chce, żebyście wy z potrzeby własnego serca chcieli słuchać. Chcieli czytać. Chcieli przeczytać tą mannę. Chcieli zrozumieć. Z potrzeby własnego serca. A tak to byście byli zmuszeni. Chcąc, nie chcąc, no muszę, nie? No, to zależy, jak się spojrzy na dany temat, chociaż we mnie czasami mogą być takie pobudki, żeby Kamil sobie tam coś zanotował, żeby sprawdził sobie, później zobaczył, czy wujek ma rację, a nie, żeby sobie tak siadł i jeszcze gumę żył.
Kamil miał na myśli, żeby takie zmęczenie cielesne było w cudowny sposób odjęte.
Ja, Kamila nie trzeba pomagać, on jest wyjątkowo odważny chyba do mnie i my się dobrze rozumiemy. No, a zmęczony jest z własnego wyboru, podejrzewam. Nikt go do tego nie zmuszał, żeby ten wiedział, że będzie zebranie, prawda?
Potrzeba serca go zbyt.
No, potrzeba serca. Mógłbym wam jeszcze dosyć dużo z różnych stron na te tematy mówić odnośnie świadectw Ducha Świętego. Świadectwa Ducha Świętego bardzo króciutko. W moim znaczeniu to zrozumienie to są takie dowody pewne biblijne, czy wypowiedzi braci nawet, które potwierdzają naszą przynależność do Pana Boga. To są pewne świadectwa. Coś, co pisze, że takimi macie być, jak sobie uświadamiam, że właśnie taki jestem, w pełni taki jestem i naprawdę jeżeli jestem, to mam wtedy, to określam pewien dowód na podstawie wersetu, na podstawie Biblii, że właśnie ja tak robię i mogę oczekiwać od tego, że mogę być miłym dzieckiem Bożym. To, co jest w liście do Rzymian napisane w 8 rozdziale, że Duch ci poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziadkami Bożymi. To jest takie te poświadczenie. Jeżeli niosę krzyż, jeżeli naprawdę zaparłem samego siebie, jeżeli naprawdę naśladuję Pana Jezusa w Jego odrodzeniu, to jest dowód i świadectwo Biblii. Ale jeżeli tak jest, to mogę mieć świadectwo częściowe albo świadectwo zupełne. I ja wam życzę, żebyście sobie takich świadectw, takich darów, tych darów usługiwania, darów modlitwy, jak jest powiedziane, darów prorokowania, jak najwięcej zbierali. Zbierajcie je maksymalnie dużo. Starajcie się dochodzić do różnego rodzaju umiejętności, żeby Bóg jest dawcą wszelkich darów i On chce wam dać. Chce wam dać poznanie, chce wam dać zrozumienie, chce wam dać wspaniały charakter, wykształtować was charakter, tylko ja was proszę, pozwólcie czasami Panu Bogu działać. To jest właśnie to. I na tym zakończę.
Może zaśpiewamy jedną pieśń.